Drodzy braterstwo, ja chciałem wam przekazać na początku pozdrowienia od braci ze zborów w Częstochowie, którzy lubią tu przyjechać, ale nie zawsze już wszyscy mogą ze względu na wiek. I wszyscy ci, którzy zostali, a jest ich większość, jednak która została, przesyłają wam chrześcijańskie pozdrowienia. Pan Jezus powiedział do swoich uczni po swoim zmartwychwstaniu, odchodząc: idąc wtedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazał. To zapisane jest w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, 19 wersecie. A w Ewangelii Marka w 16 rozdziale, 15 wersecie tak rzekł: idąc na wszystek świat, każcie Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Zauważcie, wszystkiemu stworzeniu, tak jakby nie tylko ludziom, ale nawet stworzeniu. Być może i chodzi tu, żeby i inne istoty również dostrzegły potęgę Ewangelii. Powstaje teraz pytanie, jak my, jak ja, jak każdy z nas jako chrześcijanin wykonuje te słowa. To jest jedno pytanie, które każdy z nas może sobie i powinien i chyba sobie zadajemy, a czasami sporządzamy takie może bilanse. A druga jest sprawa, która z tego bilansu może wynikać i z naszych rozważań, no co ewentualnie zrobić, żeby lepiej tą Ewangelię przekazywać, żeby bardziej skutecznie, żeby bardziej efektywnie, albo może żeby w lepszy sposób, tak żeby ona potrafiła dotrzeć do wszelkiego stworzenia. Różne są dzisiaj metody, różne sposoby. Wszystkich ich omówić nie jest sposób. Ja bym postarał się, żebyśmy się skupili nad kilkoma, które zalecił nasz Pan, zalecali i praktykowali apostołowie. Gdy Pan rozgłaszał wieść o Królestwie Bożym, to czynił to poprzez kazania. Stawał, zbierał grono słuchaczy i przemawiał do nich. Ale pamiętamy, że głos jego nie miał być słyszany na ulicach. Nie stawał gdzieś na rynku i tam przemawiał, tylko szedł w jakieś miejsce, a ludzie szli, to nie on szedł do ludzi, tylko ludzie szli za nim. Ciekawe jest, że gdy powiedział swoim uczniom, żeby szli ogłaszać wieść o Królestwie, to wysyłał ich po dwóch. To też ciekawa lekcja dla być może każdego z nas, że jak mamy do wykonania jakąś pracę, to lepiej ją jest zrobić nie pojedynczo, przecież bardziej efektywne. Jak 12 poszło, to poszliby w 12 miejsc. A jak poszło 6 grup po 2 osoby, to tylko w 6 miejsc poszło. Czyli wydawać by się mogło, że lepiej było pojedynczo, a Pan Jezus posłał po dwóch. Myślę, że jest to pewna dla nas wskazówka, w ogóle nie do tylko pracy ewangelizacyjnej, ale do wszelkiej pracy, że dobrze jest robić po dwóch. I czasem widzicie, że niektórzy bracia to właśnie po dwóch coś robią i to jest efektywne. Jak Pan Jezus powiedział, jak macie głosić, to jak macie to robić? Ciekawe jest, że Pan Jezus im tak powiedział: a do któregokolwiek miasta albo miasteczka wyjdziecie, wywiadujcie się, kto by był w nim tego godzień, a tamże mieszkajcie, póki nie wnijdziecie. Czy nie idźcie do każdego człowieka, nie każdego człowieka zaczepiajcie i mówcie mu o Ewangelii, tylko dowiedzcie się, kto w tym mieście jest godzien. To jest ciekawa metoda, że szukać ludzi, którzy się są godni, którzy się interesują, dla których to jest ważne. A wszedłszy w dom, pozdrówcie go, a jeśli by on dom tego był godny, niech na niego przyjdzie pokój wasz, a jeśli był nie był godny, pokój wasz niech się wróci do was. I w innym miejscu tak mówi: wtedy zawoławszy do siebie onych 12, począł je po dwóch rozsyłać, zatem mówił do nich: gdziekolwiek wnijdziecie w dom, tam zostańcie, póki byście stamtąd nie wyszli. Czyli Pan Jezus mówił, znajdźcie jakiś dom, dom, który jest godzien i co? I tam w tym domu zostańcie. A wręcz w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale od 1 i do 7 wersetu jest mowa o 70, których rozesłał i mówi, znów je, rów tych 70 rozsyłał po dwóch. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Myślę, że to sformułowanie to i dzisiaj nam się wydaje aktualne, bo gdy spojrzymy na ilość pracy, którą moglibyśmy zrobić, to gdy zaczynamy robić, to okazuje się jedna rzecz, zaczyna nam brakować ludzi. Dawniej mówiliśmy, że nam brakuje papieru, że nam brakuje pieniędzy, że nam brakuje, a w tej chwili widzimy, że tak naprawdę to zawsze brakowało nam tych, którzy by byli chętni. Może nie ilości, ale tych, którzy by byli chętni, robotników. A do której, jakokolwiek domu w niej idziecie, najprzód mówcie pokój temu domowi, a jeśli by tam był syn pokoju, odpocznie nad nim pokój wasz, a jeśli nie, wróć się do was. A w tym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, albowiem godzin jest robotnik zapłaty swojej, nie przechodźcie się z domu do domu. To jest ciekawa metoda, znaleźć dom, który jest chętny do słuchania Słowa Bożego. I w tym domu mówić to słowo i z tego domu, żeby to słowo jakby promieniowało. Myślę, że ta zasada spełniła się i w naszych czasach, i w XX wieku, że gdziekolwiek ci, którzy głosili Słowo Boże, znaleźli domy, w których to słowo było słuchane, to słowo rozchodziło się właśnie z tych domów. I tak, kto może nie jest związany bliżej z naszą społecznością, to widzi czasami, że pewne nazwiska się powtarzają bardzo często. Jakbym wy to jesteście rodzina. No później to się jakoś tak stało, żebyśmy się skoligacili. Ale jest prawdą, że gdy Ewangelia zawitała do Polski, to rozwijała się po rodzinach. Ktoś wszedł, przyjechał, powiedział swoim bliskim, oni powiedzieli swoim bliskim i ten dom promieniał Ewangelią. I w miejscowościach, w miastach, we wsiach, gdzie takie domy były, tam rozwinęły się zbory. I gdzie te domy zostały, tamte zbory są do dzisiaj. A gdy domy przestały być domami chrześcijańskimi, przestały być domami badackimi, jak my to dziś mówimy, to i zbory przestały istnieć. Jeżeli dzieci odeszły, jeżeli wnuki odeszły, to i zbór przestał istnieć. Jeżeli dom nie stawał się otwarty dla innych, to Ewangelia się nie rozchodziła. Myślę, że jest to metoda naszego Pana, że znaleźć dom i ten dom ma krzewić dalej Słowo Boże. Myślę, że jest to dla nas, którzy tworzymy domy, bo dom to nie budynek, dom to nie ilość pokoi, to nie wysoki standard, dom to ludzie, którzy go tworzą. Że dla nas jest to pewna odpowiedzialność. Dla każdego, który zakłada dom, jest to pytanie, czy mój dom będzie tym domem, na którym spocznie pokój Boży i z którego będzie się rozchodziła prawda. Zauważmy, że gdy apostoł Paweł głosił Ewangelię, to czynił podobnie. Gdy szedł do jakiegoś miasta, to nie wszedł do pierwszego, lepszego domu i tam głosił, tylko co on robił? Pamiętacie braterstwo? To było charakterystyczne. Wszędzie się powtarzało. W Tesalonice, w Atenach, w Koryncie. Co apostoł Paweł robił? Szedł do synagogi. Nie zawsze, bo w Filipii podszedł nad rzekę. Tylko bynajmniej nie po to, żeby tam akurat się kąpali. Tylko dlatego, że tam się zbierali ludzie, tam się zbierali, niewiasty się zbierały, które się modliły. Czyli apostoł Paweł szukał ludzi, którzy chwalą Boga, którzy są chętni do słuchania i tam mówił słowa. Mówił słowa skierowane do ludzi od Boga. A gdy spotykał się z nieprzychylnym przyjęciem w synagodze, często tak się działo, że po kilku spotkaniach, po kilku przemowach w synagodze zaczynał się, ktoś przyszedł i powiedział, nie chcemy słuchać tego nauczyciela, to wtedy apostoł Paweł, czytamy, że znajdował miejsce, znajdował dom, do którego się przenosił. A czytamy o tym, że tak się działo, a odszedł stamtąd do domu niejakiego człowieka imieniem Justus, służącego Bogu, którego dom był podle samej buźnicy. I znowu, nie byle jaki dom, tylko dom Justusa, który był człowiekiem służącym Bogu. A w innym miejscu, gdy apostoł Paweł został wyrzucony, to przeszedł do szkoły niejakiego Tyranosa i tam nauczał. Gdy w jednej miejscowości spotkał Akwilę i Pryscylę, to poszedł do ich domu i z ich domu nauczał. Ale szukał tych, którzy chcieli słuchać Słowo Boże. Takich na przykład znalazł w Berei. Bardzo często powtarzamy, że bracia w Berei to byli zacniejsi nad inne. Nie. Członkowie synagogi byli zacniejsi, bo oni się dowiadywali i byli wnikliwi. Tacy się apostołowi spodobali, że oni się go pytali, jak się rzeczy mają. To byli Żydzi z synagogi. Myślę, że dla nas jest to pewna wskazówka w głoszeniu Ewangelii, że szukać ludzi, którzy są zainteresowani Słowem Bożym. I tak w naszym zborze, jak tak przejrzałem w historię, to zauważyłem, że połowa zboru to prawie przeszła od świadków, od braci świadków. Po prostu oni przeszli, tak jak tam bracia z Żydów, u nas przeszli z braci świadków, bo to byli ci, którzy już interesowali się Słowem Bożym. Bardzo często osoby, które przychodzą do nas do zboru, przechodzą przez różne denominacje, przez różne wyznania. I takie osoby, które szukają, one bardzo chętnie słuchają Słowa Bożego. I myślę, że jest to jedna z metod głoszenia, że szukać ludzi, którzy szukają. Jeżeli będziemy mówić komuś, kto nie chce słuchać, to on tego nie usłyszy. Słowa Bożego trzeba szukać i wówczas umysł jest podatny na zrozumienie, na słuchanie. Z różnych rzeczy to może wynikać, z przeżyć, z sytuacji życiowej i z doświadczenia wiemy, a nawet spoglądając na historię głoszenia Słowa Bożego, że wiemy, że w bogatych krajach to Słowo Boże nie znajduje za dużego posłuchu. Że wojny, bieda, doświadczenia sprzyjają głoszeniu i słuchaniu Słowa Bożego. Jakich jeszcze są okoliczności sprzyjające do tego, że ktoś chce słuchać Słowa Bożego? Taką sprzyjającą okolicznością jest podróż. Pamiętacie, dwa mamy takie przykłady głoszenia Słowa Bożego. Pan Jezus, gdy spotkał dwóch idących do Emaus, gdy szli po drodze, to on im co zaczął? Wykładać, rozmawiać i wykładać pisma. Szli po drodze, idzie się, to trzeba o czymś zacząć rozmawiać. A oni rozmawiali o pismach, o proroctwach. I znowu, gdy się droga kończyła, to co? Spotkali się w domu. Kolejnym przykładem jest ktoś, kto jechał wozem. Ten dworzanin królowej etiopskiej jechał na wozie i kto? I przysiadł się do niego Filip. Dziś byśmy powiedzieli autostopem. Zatrzymał autostop, podwieź mnie i zaczął mu tłumaczyć. Ale ta metoda w podróży była kiedyś bardzo dobra, jak jeździliśmy pociągami. I bardzo chyba wiele osób, jak pamiętam, to lubiało, gdy w drodze jechało rozmawiać o Słowie Bożym. Ale dzisiaj? Dzisiaj to jest troszkę ciężej, bo lubimy jechać sami, to wygodnie, a Sam wiem z doświadczenia z autostopowiczów, taki jak Filip, to niechętnie biorę. A być może jest to metoda, że zabrać człowieka i porozmawiać z nim o Słowie Bożym. Ale tak jak czytałem, to ja to sam mówię, że nie praktykuję to z różnych względów. A być może jest to metoda. Ten człowiek zatrzymał się, widząc podróżnego, widząc Filipa, i wziął go i dowiedział się wiele o Ewangelii. Jest jeszcze jedno miejsce, które nam się wydaje niesprzyjające do głoszenia Słowa Bożego. W więzieniu. Słowa Boże były głoszone w więzieniu i na to mamy liczne przykłady. Zarówno apostoł Paweł, jak i apostoł Piotr. Mamy świadectwa, że będąc związani kajdanami i głosili Słowo Boże. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, co się ze mną dzieje, na większe pomnożenie Ewangelii wyszło, tak iż te związki moje dla Chrystusa rozgłoszone są po wszystkim Pałacu Cesarskim i po wszystkich innych. Tak pisze w liście do Filipian. Wydawać by się mogło, że więzienie jest tym miejscem, gdzie rozchodzenie się informacji samego miejsca jest utrudnione i niemożliwe. Tak się stało, że apostoł Paweł mówi, że to, że został uwięziony, nie jakby ograniczyło go, ale jak wiemy to z dziejów apostolskich, przyczyniło się, że Ewangelia została rozgłoszona. Tak też było w jednej sytuacji, gdy zostali uwięzieni, śpiewali w więzieniu pieśni, modlili się i przyszło trzęsienie ziemi i więzienie się otworzyło. Pamiętamy, jaki był skutek tej historii? Ten, który był dyrektorem, albo dziś byśmy powiedzieli naczelnikiem więzienia, uwierzył Słowu Bożemu. Ale zauważcie, braterstwo, jak czytacie tą historię. Tam jest powiedziane, uwierzył on i jego dom, i jego rodzina. Bardzo to jest ciekawe i w wielu opisach powtarza się, że uwierzył on i jego rodzina, jego dom. Nawet nie rodzina, uwierzył jego dom. A dom to nie tylko rodzina, ale słudzy, wszyscy ci, którzy z nim razem mieszkali. Jest to dla nas, dzisiaj byśmy powiedzieli, troszeczkę dziwne, bo dzisiaj do chrztu to każdy idzie indywidualnie. Jeden idzie za rok, drugi za 10, a tam usłyszeli i za chwilę mówi, on uwierzył i jego dom. Czy oni od razu tak wszystko zrozumieli? Chyba nie, ale zobaczyli, że to, co usłyszeli, to ma taką moc, że warto się temu poświęcić. Ja myślę, że jest to dla nas pewna wskazówka, że nie zawsze, gdy chcemy się poświęcić, to wszystko musimy zrozumieć, wszystko musimy już wiedzieć i dopiero wtedy decydować się, żeby się poświęcić. Poświęcić się Bogu, to zobaczyć, że to, że poczuć, że to, co usłyszałem, to słowo Ewangelii, to jest ta prawda, której należy się poświęcić. Niezależnie, czy ją rozumiem, czy do końca jeszcze nie. Oni tak robili. Uwierzył on i jego dom. Po rozmowie jednej nocy. A niektórzy z nas bardzo wiele nocy, bardzo wiele dni, bardzo wiele lat przeżywają i nie mogą się zdecydować. Oni czasami, bracia w tamtym czasie robili to po jednym kazaniu. Wierzyli, że to jest najważniejsza rzecz. I więzienie nie było przeszkodą, że Ewangelia się rozprzestrzeniała. Ja myślę, braterstwo, że i w dzisiejszych czasach zdarzały się przypadki, że nasi bracia byli w więzieniu. I to było również metodą i sposobem głoszenia Ewangelii. Ja myślę, że to również przynosiło i przynosi dzisiaj rezultaty. To nie tylko, że ci więźniowie, że ci współtowarzysze, którzy tam byli, usłyszeli Ewangelii, ale myślę również, że ważne i w tamtych czasach, i dzisiaj jest to, że każdy, kto słyszy, że ktoś idzie niewinnie do więzienia, i cierpi nie za jakieś przestępstwa, które sam popełnił, ale cierpi za to, że wierzy w Chrystusa, że takie postępowanie przyczynia się do głoszenia Ewangelii. To jest olbrzymi argument dla każdego, który o tym słyszy, że ta Ewangelia, to słowo, warte jest cierpienia, warte jest nawet poświęcenia kilku lat swojego życia dla tego właśnie słowa. I takie postępowanie również jest metodą głoszenia Ewangelii. Bardzo ważnym sposobem również głoszenia Ewangelii jest, jak już powiedzieliśmy, dom. Ale dom to ludzie, którzy go współtworzą. To mąż i żona, a później dzieci. My bardzo często i tak w wykładach powtarzamy, że najważniejsze, żeby był mąż i żona, żeby byli jednej wiary. Ale brat Janek uświadomił mi jedną rzecz na wykładzie w konwencji w Kostkach, że ten werset mówi, że jeżeli druga strona jest niepoświęcona, to przez tą poświęconą staje się jaka?
Święta.
Państwo, uświadomiłem sobie, że jest to również metoda głoszenia Ewangelii. Że druga osoba przez nas staje się święta i apostoł mówi także i żony, bądźcie poddane mężom swoim, aby ci, którzy nie wierzą słowu, przez pobożne obcowanie żon bez słowa byli pozyskani. Obaczywszy czysty w bojaźni Bożej obcowanie wasze. Czyli w małżeństwie, no jest to, powiedzielibyśmy dzisiaj, nawet najlepszy sposób, bo mamy najwięcej czasu, żeby drugą osobę przekonać. Co prawda apostoł Paweł mówi, że nie zawsze tak się dzieje, bo pisze, że jeżeli ktoś ma żonę niewierną i ona nie chce, albo męża, to może ją nawet opuścić, że jesteście wolni, bo czyż zawsze przekona? Ale, bractwo, wiele było takich przykładów i wiele jest, jak spojrzycie tu między sobą, że żona przekonała męża, a mąż przekonał żonę. Poprzez, nawet tu nie pisze, nawet nie mówi nawet poprzez mówienie, ale poprzez pobożne obcowanie. No, w mojej rodzinie również takie przypadki były. Mój dziadek Jończy przekonał swoją żonę, która wróciła z kościoła katolickiego z powrotem i była znaną bracią, tutaj siostrą w Panu. Ale poprzez pobożne obcowanie. Myślę, że jest to pewna metoda, która pokazuje nam, że jak można żonę pozyskać, można pozyskać męża, to można również pozyskać innych członków naszej rodziny. Ale kiedy? Kiedy obcujemy, jak? Pobożnie i bez słowa. Czasami jak tych słów mówimy za dużo i niekiedy niepotrzebnych, to nie pozyskujemy rodziny, ale co? Ale powodujemy, że odpychamy od prawdy. Ja myślę, że to jest ważny sposób głoszenia Ewangelii. Poprzez nasze zachowanie w rodzinie. Czasami wydaje nam się, że cały świat pozyskamy, że wszystkich pozyskamy dla Ewangelii, ale zapominamy o kim? O swoim domu. I apostoł Paweł mówi o tym, gdy mówi o kwalifikacjach na diakona i starszego, to mówi, że oni powinni dobrze, którzy by dziadki dobrze rządzili i własne domy. Co prawda tu nie mówi, żeby ich dzieci się poświęciły, ale żeby dobrze rządzili. Ale gdy jest taki fragment, gdy mówi o wdowach, była taka funkcja w kościele, funkcja wdowy i te wdowy zajmowały się pewną pracą, one były wyznaczone jako wdowy, zbór je utrzymywał, jakby one też zajmowały się głoszeniem słowa w zborze, znaczy się w społeczności. One były w domach i miały jakąś funkcję, o której dokładnie nie wiemy, ale coś robiły i były wyznaczane jako, obierane jako wdowy, to mówi tak. A jeśli która wdowa dzieci albo wrócęta ma, niech się uczą pierwej przeciwko domowi własnemu być pobożnymi i wzajemnie oddawać rodzicom, albowiem to jest rzecz chwalebna i przyjemna przed obliczem Bożym. Mówi, jak wdowa, to niech nie innych najpierw, ale niech najpierw uczy co? Swoich. Niech własnym domu, niech dzieci, niech uczy, żeby były jakie? Pobożne i oddawające cześć rodzicom. I bardzo często, zaraz dalej jest werset, który często używamy, ale w innym kontekście. Mówimy, że my jako chrześcijanie, no to powinniśmy mieć staranie najpierw o kim? O swoich, bo mówimy, no tak, dziecko muszę wykształcić, muszę dom, mieszkanie kupić. I to jest w Biblii, że mam mieć staranie o co? O? Ale przeczytajcie, braterstwo, co tam pisze. Tam nie pisze, że trzeba dom kupić, samochód, tylko pisze, że wdowy niech uczą, jakby pobożnie żyły, a kto by nie miał starania o swoich, ale nie w rzeczach materialnych, tylko w jakich? Duchowych. Często zapominamy, w staraniu o swoich zapominamy o rzeczach. Myślimy, że staranie to znaczy się rzeczy materialne, żeby było wykształcenie, zawód, dom, mieszkanie, samochód, a zapominamy, że staranie to znaczy również najważniejsze rzeczy. Te wszystkie rzeczy to one można stracić w ciągu jednego dnia. Ale zapomniamy, że ten, kto nie ma starania o swoich, to wiary się zaparł i gorszy jest niż niewierny. Jest to dla nas pewna uwaga, że musimy patrzeć na swój dom. Musimy patrzeć na swoją rodzinę. I to jest miejsce i sposób, gdzie najszybciej możemy pozyskać. Jak tak popatrzycie po swoich rodzinach, po swoich zborach, to bardzo często tak właśnie się prawda rozchodziła, że brat, bratu, szwagrowi albo komuś jeszcze innemu i oni niekiedy po kilku latach, ale co zrobili? Przychodzili. Niekiedy trzeba czekać całe pokolenia. Lecz są przykłady, że nie dzieci, ale wnukowie. Niekiedy ci, którzy głosili słowo, te siostry, ci bracia, poumierali. A dopiero zaczęły kiełkować te ziarna, które oni wrzucili w ziemię. Myślę, że to jest pewna trudność w głoszeniu Słowa Bożego. Pamiętacie tą przypowieść o siewcy, który szedł i rzucał ziarno. I my to bardzo często, to jak rolnik rzuca ziarno, to patrzy na wiosnę, czy wzeszło, czy nie. My bardzo często rzucamy ziarno i chcemy, żeby za tydzień, za dwa, za trzy, żebyśmy widzieli, że co, że jest efekt. Wrzucimy ziarno, nie ma, no po co robiłem, jak nie ma efektu? A ziarno wschodzi czasami bardzo, bardzo długo. Wschodzi czasami kilkanaście albo kilkadziesiąt lat. A czasami objawia się dużo, dużo później. I nie my czasami obserwujemy to, co zasialiśmy. Ale myślę, że ta przypowieść nas uczy jeszcze jednej rzeczy, że nie nam należy sądzić, gdzie to ziarno wrzucać. My mamy to ziarno po prostu wrzucać. Jeżeli będziemy je wrzucać, to zapewne nie wszystkie, ale któreś skiełkują. Pamiętacie w tej przypowieści, ile ziaren było rzuconych? Cztery. Nie, nieprawda. Sześć. Bo trzy były na złą glebę i trzy na dobrą. A pamiętacie, jaki plon przyniosły? Ile? Stukrotny. Nie, nieprawda. 30 i 60, czyli sześć ziaren było wrzuconych, a efekt był 190. To dużo? Połowa, co prawda, się nie przyjęła, ale połowa wydała taki efekt, że to nas zadowoliło. My dzisiaj, w dzisiejszym świecie, jakby ktoś powiedział połowę ziarna na zmarnowanie, no to żaden rolnik tak nie sieje. A w tej siebie to część słów, część ziarna ulega, no, nie wzrośnie. Ale dla nas najważniejsze, że to nie my powinniśmy decydować, gdzie posiać, komu mówić, ale powinniśmy się tu zdać na moc ducha, który nam podpowiada, to głosić każdemu, kto jest godzien, a jeżeli on, no, nie przyjmie, no to nie jest już to naszą sprawą. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Jak apostoł Piotr wyszedł po zesłaniu Ducha Świętego, to zaczęli rozgłaszać słowo Ewangelii. I pamiętacie, bratostwo, o tym jest tak czasami dużo sporów, że oni wtedy jak mówili? Mówili językami. O mówienie językami jest dzisiaj dość dużo sporu. Niektórzy mówią, żeby mówić, niektórzy tłumaczą jak, ale gdy przeczytamy te słowa, to one brzmią tak, że je słyszał każdy z nich mówiące własnym językiem swoim. Zobaczcie, braterstwo, ciekawa rzecz, że apostołowie mówili po hebrajsku albo aramejsku. Mogli powiedzieć tak, jak chcą słuchać, to co, to niech się nauczą po hebrajsku. No co, nie można się po hebrajsku nauczyć? Można. Chce słuchać, to niech się nauczy. Zresztą my czasami też tak mówimy. Chcesz zrozumieć? To naucz się tego języka, którym my się posługujemy. Nie wiem, czy czasami nie musimy my zmienić czasami swojego języka, żeby nasz język był też zrozumiały dla innych. Bardzo często my sobie nie zdajemy sprawy, że my posługujemy się językiem anielskim. Językiem symboli, językiem figur, to jest język anielski, a on nie dla wszystkich jest zrozumiały. Czasami trzeba nauczyć się przemawiać. Duch Święty powinien nas nauczyć przemawiać językami takimi, żeby ludzie inni też byli w stanie je zrozumieć. Jeżeli ktoś przyjdzie do zboru, to czasami zmienić język anielski na ludzki. Bo apostoł Paweł tak mówi, że gdy mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Z tymi, którzy do was nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Jeżeli ktoś do nas nie należy, a często tak się zdarza, my czasami nie widzimy, że przychodzą osoby, które do nas nie należą i które czasami tego, co my mówimy, tak do końca nie rozumią. Żebyśmy nauczyli się z nimi postępować mądrze. Postępować tak, żeby oni zrozumieli to, co chcemy im przekazać. Żebyśmy nie mówili, niech oni się nauczą, jak chcą nas słuchać. My czasami nie zdajemy sobie sprawy, że pewne nasze sformułowania nie trafiają do tych, którzy przychodzą z zewnątrz, albo czasami nie trafiają do naszych dzieci, do naszej młodzieży, która się posługuje troszeczkę innym językiem. Czasami pewne sformułowania, pewien język nie trafia do słuchacza. Postarajmy się, żeby każdy je słuchał mówiący ich własnym językiem. Że nasza mowa ma być uprzejma, ale zaprawiona solą. I abyśmy potrafili odpowiadać, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. To jest ważne, gdy pojawiają się pytania, abyśmy potrafili odpowiadać. Ja sam wiem z doświadczenia, że niektóre rzeczy wydają nam się tak oczywiste, że czasami nie potrafimy odpowiadać na oczywiste pytania. Coś, co dla nas jest oczywistego, jak ktoś nas zapyta, to mamy ciężko mu wytłumaczyć. Tej trudności nie było 50 czy ileś lat temu, bo te rzeczy dla braci były, tych, którzy poznawali prawdę, nie byli takie oczywiste. Oni sami się musieli z pewnymi naukami, z pewnymi doktrynami, z pewnymi rzeczami zmierzyć, i wiedzieli, jak odpowiedzieć. My czasami mamy z tym problemy. Nie potrafimy tak odpowiedzieć, żeby to było jasne. Kolejna rzecz, która każdego z nas dotyczy, i starszych, i młodych, apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian w 1 rozdziale, 16 werset. Albowiem nie wstydzę się za Ewangelię Chrystusową, ponieważ jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu. Żydowi najprzód, a potem Grecznowi. Czasami nam się wydaje, że to nie jest miejsce, a być może no tutaj źle będę postrzegany, jeżeli będę o tym mówił. Być może to nie jest czas. Czasami to tak jakbyśmy się delikatnie wstydzili. Apostoł mówi, nie wstydzę się i opowiadam najpierw Żydowi, ale później i Grecznowi. Dla Żydów się stałem Żydem, dla Greków Grekiem. Znowu apostoł pokazuje, że potrafi zmienić swój sposób myślenia, swój sposób postrzegania, stać się kimś innym, wczuć się w kogoś innego, żeby mu przekazać prawdę. My czasami, braterstwo, mamy podobny z tym problem, jak był w pierwszych wiekach, że braterstwo z Żydów odgradzali się szczelnym kordonem od pogan. I poprzez swoje zwyczaje, poprzez prawo, poganie prawie było niemożliwe, żeby weszli do społeczności i apostołowie, apostoł Piotr, apostoł Paweł musieli przełamywać te uprzedzenia, żeby i bracia z pogan mogli wejść do społeczności zborowej. Wszyscy mówili, tak, no możesz być chrześcijaninem, ale musisz przestrzegać prawa. My dzisiaj mówimy przestrzegać prawa, ale to się wiązało z pewnymi zwyczajami. No nie mogłeś zjeść kanapki z szynką, nie mogłeś tak i tak się zachować, a jeżeli tak, to już w zborze byłeś... Zauważcie, braterstwo, czy my czasem też tak nie zachowujemy się, a to tych, którzy przychodzą, my tego nie czujemy, jak bardzo czasami odpycha. Jak bardzo, gdy komuś, kto po raz pierwszy przyjdzie na społeczność, gdy zwrócimy uwagę, a pani albo siostra to przyszła w spodniach, a tutaj nie nakrywa pani głowy albo siostra, ale to trzeba nakryć. Wreszcie zdajmy sobie sprawę, że jak jest człowiek inteligentny, szukający Boga, mający otwarte serce, po to dwóch, trzech, czterech razach on zauważy, czy mężczyzna, czy niewiasta zauważy, że coś jest nie tak. I nie trzeba mu powiedzieć, że musisz nakryć głowę chusteczką, bo się sam zapyta. To jest pierwsze pytanie, które pada. Dlaczego wszystkie kobiety mają przykryte głowy? I jeżeli ktoś jest dwa, trzy razy, cztery w naszej społeczności, zauważy, że żadna kobieta nie chodzi w spodniach. Jak będzie chciała, to się zapyta. A gdy my od razu na wejściu, na bramie zwrócimy uwagę komuś, jak byście się poczuli, gdybyście gdzieś na świeżym miejscu, nie wiecie, nie znacie nikogo, a nagle ktoś od razu wam, że tak, tu się nie wchodzi. Bractwo, musimy się nauczyć. Jeżeli chcemy, żeby ktoś do nas przyszedł, to musimy się pewnych rzeczy nauczyć, pewnej wyrozumiałości. Tak jak bracia musieli nauczyć Żydów, że poganie nie muszą akurat od tego wszystkiego przestrzegać, a niektóre rzeczy są dobre, ale musimy mieć pewną dozę wyrozumiałości. I kolejna rzecz, która jest jakby taką bolączką wszystkich, którzy głoszą Ewangelię. Albowiem nie samych siebie głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, że jesteśmy sługami waszymi. Nie głosimy siebie, czyli nie głosimy ZWBPS, Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego, że my chcemy, żeby wszyscy ludzie stali się członkami. To nie jest naszym celem. My głosimy Chrystusa. Nie głosimy, że chcemy przyciągnąć wszystkich do naszej organizacji. Tak z reguły pojmuje się głoszenie, że każda organizacja chce przyciągnąć i mieć jak najwięcej członków. Nie. Musimy sobie uzmysłowić, że my głosimy Chrystusa, a jeżeli ktoś się będzie chciał do nas przyłączyć, to się przyłączy, ale nie głosimy, wstąp do naszej organizacji, zapisz się, ochrzci się i chodź do naszego kościoła. Nie, głosimy Chrystusa. A co dana osoba, która go pozna, zrobi, to już jest sprawa jej serca. I kolejny jeszcze ciekawy werset, który przeczytam, przepraszam, z nowego tłumaczenia. Używam wszystkich ze starego, ale ten właśnie w nowym tłumaczeniu bardzo ciekawie brzmi. Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako mówiący z Boga. Drugi list do Koryntian 2:17. Głoszenie Ewangelii to nie handel Słowem Bożym. Lecz jest wśród was zapewne wielu handlowców, i wiecie, że dobry marketing, dobra przeprowadzana promocja, i to jest kwestia tylko, ile pieniędzy się wyłoży i jakieś efekty są. Nie takie powinno być głoszenie Ewangelii. Zaplanowana akcja marketingowa, która ma przynieść sukces, żeby ktoś kupił jakiś produkt. Słowo Boże to nie jest produkt do sprzedaży, który sprzedać i ktoś... Słowo Boże to jest coś, czym się nie handluje. To jest coś, co trzeba dawać za darmo i nie rozdawać, jak tylko po prostu dawać tym, którzy go szukają. Dawać po to, aby nie po to, aby zwiększyć wynik, aby mieć wynik handlowy, bo tak handlarz postępuje, ale po to, aby to Słowo Boże zostawało w sercach ludzkich. Aby może mniej ludzi je otrzymało, ale żeby skuteczniej trafiało do ich serc. A wreszcie jeszcze jedna ciekawa rzecz. Jako ludzie szczerzy, lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, nie postępujemy przebiegle, ani fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa, że jest Panem, o sobie zaś, że jesteśmy sługami Bożymi. Nie fałszujemy Słowa Bożego. Nie naciągamy. Nie przeinaczamy na swoją korzyść. Ja myślę, braterstwo, że to jest bardzo ważne, że ludzie, jeżeli podajemy czasami argumenty naciągane, fałszywe, to ludzie bardzo często, gdy to dostrzegą, to takie coś ich zraża. Lepiej powiedzieć, że ten werset, tego wersetu to jeszcze do końca nie rozumiemy, ale bardzo wiele innych mówi przeciwnie. Ale nie. Apostoł mówi, my nie fałszujemy. My nie naciągamy. My mówimy prawdziwe Słowo Boże. Jeżeli czegoś nie wiemy, lepiej przyznać się, że tego nie wiemy, że tego nie rozumiemy, albo że pomyliliśmy się, niż naciągać i mówić fałszywie. Prawda jest najlepszym dowodem. Składamy dowód prawdy. Nie zalecając siebie, ale zalecając Słowo Boże. Nie zalecając swoją organizację. Bardzo często ludzie są tak przyzwyczajeni. Jeżeli mówicie o słowo, to z jakiej jesteście organizacji? Do kogo nas chcecie przyciągnąć? Kim chcecie, żebyśmy się stali? To jest tak, ludzie są przyzwyczajeni. My powinniśmy głosić Słowo Boże. Mówić o Słowie Bożym. Natomiast każdy powinien zdecydować, co on z tym Słowem dalej chce zrobić. I jeszcze kolejna rzecz. Mówimy, że kończy się czas na słuchanie Słowa Bożego. Obserwujemy, że przynajmniej u nas w kraju zainteresowanie jakby no nie wzrasta. W innych krajach, gdzie Słowo Boże kiedyś było głoszone, również widzimy, że jakby Słowo nie znajduje takiego posłuchu. Co prawda bracia z Indii mówią, że jest całkiem inaczej, że u nich akurat Słowo znajduje posłuch. Czy jest to powód, żeby zaprzestać pracy, że nie ma potrzeby. Jak nie ma słuchających, to nie ma potrzeby mówić. Myślę, że dla nas jeszcze jest ważny jeden werset. Ewangelii Mateusza 24:14, który mówi, że będzie kazana Ewangelia po wszystkim świecie na świadectwo. Państwo, my nie wiemy, do czego te słowa mają się przydać. Być może nie tylko one są po to, żeby ktoś poświęcał swoje życie Bogu. Być może te słowa są na świadectwo i one głoszone dziś mają służyć również w czasie przyszłym. My tego nie wiemy. Ewangelia ma być głoszona na świadectwo. I my, jakby na nas ten obowiązek, nic nas z tego obowiązku nie zwalnia. Jeszcze jedno na zakończenie. Że gdy nie umiemy, że gdy uważamy, że no nie do końca nam to wychodzi, gdy inni, albo gdy widzimy, że inni robią to inaczej, to apostoł Paweł mówi tak, albowiem ja się raduję jakimkolwiek sposobem, lub postawnie, lub w prawdzie Chrystus bywa opowiadany i z tego się raduję i radować będę. Ja myślę, braterstwo, że gdy widzimy, że inni opowiadają Ewangelię, to nie powinniśmy ich za to krytykować. Jeżeli uważamy, że zrobią to źle, to powinniśmy robić to jak? Lepiej. Ale nie mówić, że tak, to my nie głosimy, tak nie głosimy i my nie robimy nic. Jeżeli młodsi czy starsi mówią, to tak trzeba, to nie krytykujmy. Jeżeli uważamy, że Ewangelia ma być głoszona inaczej, róbmy to. I jakimkolwiek, apostoł Paweł mówi, jakimkolwiek sposobem Ewangelia będzie rozgłaszana, to będzie to dobrze. Mówi nawet w sporach, jak będzie rozgłaszana. Byleby tylko Chrystus był opowiadany. I nie martwmy się o efekty, bo one, braterstwo, naprawdę, jak obserwujemy, to przychodzą czasem po wielu latach. Czasami są nie takie, jak oczekujemy. Czasami ktoś się modli o jednego syna, a przychodzi nie syn, ale wnuk. Czasami ta Ewangelia objawia się w dziwny sposób. Widzimy, że czasami dowiadujemy się, tak jak Eliasz, dowiadywaliśmy się, że myśleliśmy, że tylko my tu jesteśmy, a tam jeszcze się okazało, że w Rumunii. A później się okazało, że jeszcze w Indii jest bardzo wiele braci. A nam się wydawało, że nas jest tutaj bardzo, bardzo mało. Być może i kiedyś dowiemy się jeszcze w przyszłości o innych, którzy służyli Panu Bogu i których nie wiedzieliśmy, a w których sercach zakiełkowała Ewangelia. W dzisiejszej czasie różnymi drogami przebiega Ewangelia. Czasami są to żywe słowa, czasami są to fale internetu, którymi ludzie dowiadują się, słuchają, a najważniejsze, braterstwo, żeby Ewangelia zmieniała ich życie. I nie zawsze przyjdą oni do nas, do zboru, ale ważne to, żeby była głoszona Ewangelia na świadectwo i tylko niewielu z nich poświęci się być może Bogu, ale ważne, żeby świadectwo Ewangelii rozbrzmiewało po całym świecie i każdy z nas powinien taką sobie zrobić bilans. Ile moich słów, ile moich słów Ewangelii dotarło do innych, ile ich wypowiedziałem i czy jeżeli okaże się, że ich wypowiadamy za mało, to powinien każdy z nas podjąć jakieś działania, żeby mówić, starać się mówić więcej, starać się głosić te słowa, a one, jeżeli będziemy je siać, to na pewno kiedyś jakiś plon przynoszą. Amen.